Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Uroczystość objawienia Pańskiego. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wówczas gwiazda, którą zobaczyli na wschodzie, prowadziła ich dalej, aż doszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dziecko. Widok tej gwiazdy napełnił ich bardzo wielką radością. Gdy weszli do mieszkania, zobaczyli dziecko z Maryją, jego matką. Wtedy, upadłszy, oddali mu pokłon, a po otwarciu swych szkatuł złożyli mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. Objawienie Pańskie. Trzy objawienia, które świętuje Kościół. Pierwsze objawienie – ta epifania wobec całego świata, wobec pogan, tych, którzy Boga nie znają. To jest dzisiejsza uroczystość. Drugie objawienie – wobec Izraela. Prorok, który zwiastuje przyjście Chrystusa, Jan Chrzciciel, wskazuje – to jest Baranek Boży. I w czasie chrztu otwiera się niebo. Brzmi głos Ojca, zstępuje Duch. I trzecie objawienie – wesele w Kanie Galilejskiej. Święty Jan w swojej Ewangelii skomentuje ten znak, mówiąc, że to był pierwszy ze znaków, uczyniony w Kanie w Galilei i Jezus przez to objawił swoją chwałę. I uczniowie dali wiarę. Dali wiarę temu, że On jest. No właśnie, jeszcze Go nie rozpoznają, jeszcze o Nim nie będą wiedzieć, jeszcze będą się zastanawiać. Ale chcą Mu wierzyć. Trzy objawienia. Dzisiaj to pierwsze. I fantastyczna droga, którą razem z mędrcami mamy przejść. Droga słowa przez te cztery teksty. Najpierw proroctwo Izajasza, 60 rozdział, pierwszych 6 wersetów. Powstań, świeć, chwała Pana rozbłyska nad Tobą, Jeruzalem. Bo wszędzie jest mrok, jest gęsta ciemność. Nagle staje się widoczne światło. Ono wyprowadza ze śmierci, z każdego mroku, z każdej ciemności. Właśnie to światło Boga, o którym słyszeliśmy w prologu Ewangelii Jana w liturgii niedzielnej. Światło, które przychodzi na świat i nawet nie zostaje przyjęte, ale jest. Jest, nie pozwala spać spokojnie w grzechu. Nie pozwala łudzić siebie, że grzech to normalny stan człowieka. Więc to światło przychodzi, aby rozjaśnić, aby wyjaśnić. I tym, którzy je przyjmą, daje moc, by się stać dzieckiem. Trzeba mocy Bożej, żeby powiedzieć do Boga: Tato, żeby być dzieckiem Ojca Niebieskiego. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, dlatego święty Paweł mówi też o tym mocno, że Duch Boży przychodzi, modli się w nas, że nas uzdalnia, żebyśmy powiedzieli: Abba, Tato. To światło jest tak potężne, tak mocne, że prorok Izajasz mówi: przyjdą ze wszystkich stron. Serce Jeruzalem zadrży, rozszerzy się, zaleje błogosławieństwo. Przyjdą po to, by nucić radośnie hymny na cześć Pana, by oddać Bogu chwałę. Będą wiedzieć, z kim mają do czynienia. Bóg naprawdę chce się objawić. On nie ogranicza swojej łaski, swojego błogosławieństwa tylko do jakiejś kasty, do jakichś wybranych, wtajemniczonych. On chce rozlać zbawienie na każdego człowieka. Dlatego prowadzi nas do wspólnoty Kościoła. Dlatego daje nam to nowe Jeruzalem. Kościół, który jest naszą matką, który nas rodzi. Bóg nawet nie ograniczy się do jednego narodu, ale wezwie każdego z nas. Bo usłyszymy zaraz po tym uwielbieniu z psalmu 72, fragment 3 rozdziału listu apostoła Pawła do mieszkańców Efezu, w którym Paweł napisze, że została mu dana, że została mu objawiona tajemnica łaski, która była zakryta w poprzednich pokoleniach. Ale teraz jest objawienie chwały. To znaczy, że poganie są współdziedzicami, współczłonkami ciała, współuczestnikami obietnicy przez dobrą nowinę. Usłyszą, przyjmą, uwierzą, doświadczą zbawienia. Czy to nie jest piękna, dobra nowina właśnie na ten dzień, na ten czas? Bo przecież doskonale wiemy, że my też żyjemy w rozmaitych ciemnościach, że mamy swoje kłopoty, pomimo tego, że znamy Chrystusa. Wracamy nieraz nawet do naszych grzechów. Ta liturgia na nowo budzi nadzieję. Na nowo chce umocnić wiarę. Na nowo zaprasza, byśmy odpowiedzieli na miłość. Byśmy pokochali miłość. I wreszcie 12 pierwszych wersetów 2 rozdziału Ewangelii Mateusza. Przychodzą mędrcy. Zobaczyli znak, coś, co było dla nich do przyjęcia. Bo przecież co z tego, że jakieś pisma z jakiejś Judei, jakichś Żydów, jakichś Hebrajczyków, jednej z wielu religii, mówią o tym, że ma przyjść Mesjasz. To słowo jest ważne dla Żydów, ale dla tych magów, dla tych mędrców, astrologów? Owszem, znają je, mają niesamowitą wiedzę, są oczytani również w tych proroctwach. Ojcowie Kościoła mówią, że potrzeba było właśnie takiego znaku, bo uwierzyli nie dlatego, że przeczytali proroctwa, nie było objawienia jakiegoś anioła, bo pewnie by nie uwierzyli, nie poszliby za tym słowem, ale pojawiła się gwiazda. Oczywiście tłumaczymy koniunkcję planet i tak dalej, ale był to konkretny znak. Nie mogli mu zaprzeczyć, bo można było powiedzieć sobie, że moje rozumienie pisma nie zgadza się z rzeczywistością. Jest jakimś moim subiektywnym spojrzeniem na słowo. Że jakaś wizja, jakieś doświadczenie duchowe to przecież tylko moje doświadczenie. Nikt inny tego ze mną nie dzieli. Ale konkretny znak, który widzą wszyscy, jasność, która się przesuwa, która idzie, która ich prowadzi. Więc jest logiczne, że przychodzą do Jeruzalem. Szukają nowonarodzonego króla. Tak, oni szukają króla. A co robi Herod? Herod zbiera arcykapłanów, zbiera uczonych i pyta o Mesjasza. Herod wie, że ludzie, którzy żyją w Judei, mieszkańcy Jeruzalem, wszyscy, którzy są pod jego panowaniem, nie będą mieli szans na to, by zdobyć jego tron. Ale wszyscy żyją obietnicą Mesjasza. Wszyscy żyją tęsknotą, żyją oczekiwaniem. Kiedy pojawi się Mesjasz, on może mu zabrać tron. On go może pozbawić władzy. Herod zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że kiedy pojawi się Mesjasz, wszystko może się zmienić. Będzie na pewno inaczej. Więc pada pytanie, gdzie? Gorączkowe poszukiwania i odpowiedź. W Betlejem. Bo prorok tak napisał, że to najmniejsze, najbardziej liche ze wszystkich miast Judy, bo tak brzmi to proroctwo, tak naprawdę będzie miejscem wyjścia władcy. Stamtąd wyjdzie władca. Wyjdzie pan. Wyjdzie pasterz. Herod nie chce zmienić swojego myślenia. Herod jest tak wypełniony strachem, że będzie parł do ostatecznego rozwiązania kwestii Mesjasza. Wybierze śmierć dla dzieci, dla chłopców. Ale zanim to się stanie, magowie idą w kierunku Betlejem i przychodzą. Biblia pierwszego kościoła mówi, wchodzą do mieszkania. Być może Józef, Miriam przenieśli się gdzieś z Jezusem do innego miejsca, że to już nie jest stajnia, to nie jest grota, nie ma żłobu. Być może. Anonimowy autor niedokończonego dzieła na Ewangelię Mateusza mówi, że nie zobaczyli marmurowego pałacu, nie zobaczyli matki w koronie na głowie, nie zobaczyli chłopca otoczonego złotem i purpurą, ale zobaczyli ciemną i skromną stajnię, odpowiedniejszą dla zwierząt niż ludzi. Ujrzeli matkę mającą ledwie jedną tunikę. Nie była to tunika wytworna, ozdabiająca jej ciało, ale tylko okrywająca jej nagość. Dziecko było pokryte skromnym powiciem, umieszczone w jeszcze skromniejszym żłobie. Miejsca było tak mało, że nie mogli oni znaleźć jakiejś izby, by położyć dziecię. Gdyby szukali wówczas króla tego świata i znaleźli go w takim stanie, to bardziej okazaliby zmieszanie niż radość. Pewnie wielu by się odwróciło napięcie i po prostu wyszło. I to jest pytanie do każdego z nas. Kiedy spotykam Chrystusa w wydarzeniach, w miejscach, w sytuacjach, które wydają się urągać Jego obecności. Kiedy daje się zwieść, że w jakiejś historii, w jakimś momencie mojego życia Boga nie było, bo Go tam być po prostu nie mogło. bo to nie licuje z jego godnością, to urąga jego powadze, jego boskości, jego miłości. A Bóg tam jest. A Bóg tam jest. Oni już nie szukają króla. Oni widzą, że znaleźli kogoś większego od króla. Nie wiedzą, ufają, zaczynają wierzyć. Bóg budzi w nich wiarę. I co się dzieje? Składają dary. Złoto, które ma być symbolem władzy, ma pomóc w zapewnieniu sobie dobrego startu w życiu. Kadzidło, modlitwa, dar łaski ofiarowanej przez Boga i jednocześnie mowy ofiarowanej przez Ducha Świętego. No i mirra, bo rozumieją, że kresem ludzkiego życia jest grób, więc ta żywica, której używano po to, by zabalsamować ciało, ale również kilka kropel dodanych do jakiegoś napoju, szczególnie do alkoholu, do wina na przykład, uśmierzało ból. Natomiast święty Grzegorz Wielki, kiedy komentuje to słowo, pisze tak. Przez złoto oznaczona jest mądrość. Według świadectwa Salomona, który stwierdza, skarb pożądany spoczywa w ustach mądrego. Przez kadzidło, które zapala się Bogu, wyrażona jest moc modlitwy. Według świadectwa psalmisty, który mówi, niech modlitwa moja wstępuje jak kadzenie przed Twoje oblicze. Przez mirrę z kolei dana jest figura uśmiercenia naszego ciała. Stąd Kościół Święty mówi o swoich robotnikach walczących aż po śmierć za Boga. Ręce moje kapały mirrą. Złoto, czyli mądrość, skarb poznania tego, co jest prawdą. Oddaję to. Zdaję się na mądrość Boga. Oddaję całe moje myślenie. Oddaję moje idee, moje plany. I chcę błyszczeć jedynie Jego mądrością. Mądrością krzyża. Potem kadzidło. Święty Grzegorz powie, że ofiarujemy je, jeśli przez święte oddanie modlitwom spalamy na ołtarzu serca myślenie cielesne. Kiedy przez modlitwę rezygnujemy z tego, co jest naszym grzechem, co jest jakimś dążeniem nawet do grzechu. Kiedy uwielbiamy Boga, czy to będzie dziękczynienie, czy wielbienie, czy modlitwa przebłagalna, czy ekspiacja, czy prośba, wchodzę w relację z Bogiem. Chcę być zależny od Niego, bo wiem, że On jest dawcą wszystkiego. Od Niego mam wszystko. I wreszcie ta mirra. Mirra sprawia, że martwe ciało nie gnije. Mirra sprawia, jest znakiem tego, że przez spotkanie z Chrystusem naprawdę odrzucam grzech. Święty Grzegorz Wielki napisze, kiedy balsamem wstrzemięźliwości zachowujemy to śmiertelne ciało od zgnilizny rozpusty. Trzy znaki, trzy dary, trzy przestrzenie naszego życia. Duch skierowany ku Bogu. Mądrość, myśli, pragnienia, tęsknoty skierowane ku Bogu, oddane Bogu. Fizyczność oddana Bogu, ciało ofiarowane Chrystusowi. Co się wtedy dzieje? Wtedy już nie ma powrotu do Heroda. Ojcowie piszą wyraźnie. Spotkałeś Chrystusa, nie wracasz do diabła. Nie chcesz wrócić do demonów, do ich królestwa. Skoro spotkałeś Chrystusa, idziesz drogą wolności. Masz inną drogę już teraz. Nie wracasz do tego, który jest ojcem kłamstwa, który jest zabójcą od początku. A przecież grzeszymy. Przecież każdy z nas wie, jak bardzo jesteśmy słabi. I dlatego właśnie Chrystus dzień w dzień zaprasza nas, byśmy słuchali słowa, byśmy wchodzili w łaskę sakramentalną, przyjmowali błogosławieństwo, byli z Nim. Byśmy naprawdę wybierali Boga. On nas poprowadzi. On jest tym światłem. On jest gwiazdą, która rozjaśnia ciemności. W Nim jest życie. Życie, które się nie kończy. Życie, które nam dzisiaj objawia. Którym się chce z nami podzielić. On nam daje nadzieję. On umacnia wiarę. On naprawdę kocha. Więc ufajmy, uwierzmy, kochajmy. Amen.
Słowo o słowie.